Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa dyskusyjnego klubu radiowego, pan profesor Andrzej Urbanik. Zechciał przyjąć zaproszenie do programu. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Wybitny specjalista w dziedzinie radiologii, twórca nowego kierunku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, elektroradiologii. Już pomijam, że pan profesor przez wiele, wiele lat pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim i prowadził tam także katedrę. Podróżnik, pionier trampingu w Polsce, autor pierwszego polskiego przewodnika globtroterskiego, inicjator pierwszej ogólnopolskiej imprezy podróżniczej OSOT. Panie profesorze, strasznie dużo tych pierwszych razów.
No tak jakoś się nazbierało rzeczywiście trochę.
To jest ważne, by zaczynać coś, by być tym pierwszym, który inicjuje, który przełamuje lody, który ma odwagę i śmiałość?
To znaczy,
Pytanie retoryczne trochę.
No, retoryczne, ale myślę, że to tak po prostu się złożyło, że akurat czegoś nie było. No jak z przewodnikiem na przykład mogę powiedzieć. Pamiętam w Bangkoku, widziałem, że koledzy jacyś niemieccy podróżnicy studiowali taką książeczkę żółtą, cały czas zaglądałem tam, co to jest. No właśnie był taki praktyczny przewodnik, bardzo mi się spodobał. No ale on kosztował coś $15, a $15 to ja wtedy zarabiałem miesięcznie, a mieszkałem w takiej norze trochę za $1.5. No więc jak oni wyjeżdżali, wyrzucili to do kosza. Ja to wyjąłem, obejrzałem, no i doszedłem do wniosku, że ja mam takie informacje, bo tam podróżowałem i mogę coś takiego napisać dla naszych turystów, naszych podróżników. Więc tego typu były przypadki, kiedy zauważyłem, że coś można zrobić u nas, czego nie ma.
To tylko wyjaśnijmy, że ta pasja podróżnicza realizowana była, gdy funkcjonowaliśmy w zupełnie innej rzeczywistości. To były głębokie czasy PRL-u. Podróżowanie nie było łatwe. Z każdego powodu nie było łatwe. Od paszportu poczynając, po zasobność portfela i inne kłopoty, które wiążą się z podróżowaniem.
Znaczy w tej chwili w zasadzie to myślę, że młodym ludziom trudno zrozumieć, jak można było podróżować nie mając pieniędzy, mając takie przeszkody administracyjne, bo często było tak, że jak już człowiek wyjechał i liczył się z tym, że będzie spał gdzieś tam, no byle gdzie, podróżował najtaniej, to było wszystko dobrze. Natomiast stąd wyjechać, paszport to była trudna sprawa, żeby uzyskać tak od razu. Poza tym wizy do wszystkich krajów świata, więc trzeba było wędrować do Warszawy, żeby te wizy zdobywać. W każdym razie to w tej chwili trudno sobie wyobrazić. W momencie, kiedy wyjmujemy paszport z szuflady, w internecie szukamy sobie wszystko, co trzeba. A właśnie tutaj jest sprawa taka, że w ogóle nie było informacji żadnej takiej praktycznej, więc dlatego ten przewodnik, również dlatego te spotkania podróżników, że można było
wymieniać
pościągać, stworzyć taką społeczność globtroterską, spotykać się i wymieniać doświadczenia i informacje, które były bezcenne wtedy.
No a pieniądze? Przecież wszystko w dolarach. Przecież wszystko 7 razy droższe niż w Polsce.
No wtedy dolar kosztował już powyżej 100 zł, a zarabiało się mniej więcej, no nie wiem, do $20 tak w porywach miesięcznie, więc no ale mówię, na przykład Japonię zwiedziłem, bardzo dobrze znałem jakieś parki, ławki, przekazałem kolegom, gdzie tam można się przesmerfować, że tak powiem. No ja miałem jeszcze ten plus taki, że stryj mojego taty był księdzem proboszczem w takiej wiejskiej parafii w Jasach Lanowskich. I ja sobie tam, gdzie jechałem, wypisywałem w tych językach tych krajów taką informację, tam z prośbą o pomoc, stryj podbijał to pieczątką i wielokrotnie...
Tak? To była mocna przepustka?
Tak, tak. Nocowałem dość często na parafiach. Znaczy nie zawsze, ale zależy gdzie oczywiście, no bo były takie kraje, gdzie bardzo rzadko były kościoły nasze. Natomiast to pomagało, bo korzystałem z tego również.
Panie profesorze, a jakie znaczenie literatura podróżnicza miała w pana życiu?
No podstawowe w zasadzie, ponieważ pierwszą samodzielnie przeczytaną książką były przypadki Robinsona Crusoe. I to po prostu był dla mnie no, cios, szok. I wtedy wiedziałem, że na pewno będę podróżował. To się wzmocniło jeszcze dodatkowo Wyspą Skarbów Stevensona. A później dopiero przeczytałem Kosidowskiego, Kiedy słońce było Bogiem. I właściwie te trzy książki, ale przede wszystkim Robinson Crusoe, to spowodowały, że ja wiedziałem od dziecka, że będę podróżował, no ale jak można było wtedy podróżować? Trzeba być było marynarzem.
No tak.
No i tak właśnie sobie wszystko w tym kierunku ustawiałem. O tyle to było trochę łatwiej, że w 60-tych latach był taki program telewizyjny Latający Holender.
A, Bogdan Sienkiewicz go prowadził.
Redaktor Sienkiewicz, tak, oczywiście. Właśnie był po to, wtedy nasza flota była bardzo rozbudowana, poszukiwali ciągle nowych marynarzy i właśnie no, ten program roztaczał przed chłopakami, a szczególnie gdzieś daleko od morza, wizję pięknego świata. Świetne, merytoryczne były te programy.
Panie profesorze, ja oglądałem ten program i też chciałem być marynarzem. Ten program był emitowany aż do 1993 roku.
Bardzo długo był, także było to coś kapitalnego. I właściwie dzięki temu wiedziałem, że chcę iść do Wyższej Szkoły Marynarki Handlowej. Tak się wtedy to nazywało.
Później Wyższa Szkoła Morska.
Wyższa Szkoła.
To już za moich czasów.
Teraz Akademia chyba Morska jest. W każdym razie tak cały czas ustawiałem swoją, jak to w cudzysłowie, karierę. Brałem zresztą udział w olimpiadzie nawigacyjnej, którą organizował Tygodnik Morski. I wszystko byłoby dobrze, gdybym nie miał wady wzroku, bo się okazało, że na wydział nawigacyjny niestety nie zostanę przyjęty, a właściwie to była formalność. Moje pożegnanie z tymi marzeniami było takie, że zamiast się uczyć do egzaminu na studia, to do tego zaraz wrócę, to brałem udział w finale tej olimpiady i to ona się odbywała na statkach, na dwóch statkach szkolnych marynarki właśnie handlowej. No moja mama rwała włosy z głowy, bo zamiast się uczyć na medycynę, no raczej mi nie prorokowała, że się dostanę, bo to wtedy no, trudno się było dostać. Natomiast ja wymyśliłem, że pójdę na studia lekarskie. Po zrobieniu specjalizacji z interny, półroczne były takie kursy w Instytucie Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni i pływało się jako lekarz na statkach.
No, chciał pan połączyć te dwie pasje,
tak? I tak właśnie chciałem zrobić, no ale to w międzyczasie zakochałem się w radiologii. W związku z tym...
W radiologii?
Tak,
w radiologii. Co tak fascynującego jest w radiologii?
No właśnie, wtedy, kiedy mnie się to przydarzyło, to radiologia była w odwrocie. Te kilkadziesiąt lat cały czas się te zdjęcia robiło w ciemnie. W Polsce to zresztą było to jeszcze bardzo zacofane wszystko. Natomiast na wykładach profesora Bilewicza, mojego pierwszego, zresztą później szefa, strasznie mi się to spodobało, bo tam było dużo technicznych rzeczy. W każdym razie zafascynował mnie ten świat, który pozwalał wniknąć do ciała człowieka. No ale tak się złożyło, że wkrótce po tym, jak już skończyłem studia i zacząłem specjalizację z radiologii, to się pojawiła tomografia komputerowa. No i w tym momencie radiologia w ogóle zmieniła się całkowicie. Stała się no, takim, można powiedzieć, wiodącą częścią medycyny, bo potem rezonans magnetyczny wszedł, zabiegowa radiologia. Także to w tej chwili to jest jedna z takich najbardziej pożądanych specjalności.
Nie mówiąc o tym, że rozwijająca się niezwykle dynamicznie.
Tak, to jest kierunek, który no, w dużym stopniu ciągnie medycynę, bo jeżeli mamy odpowiednio możliwość zdiagnozowania, to jest również leczenie za tym idzie.
Nie mówiąc już o tym, że niemal każdy lekarz, który potrzebuje większej informacji o pacjencie, o organie pacjenta, natychmiast zleca tego typu badanie. To jest jakby podstawa, by określić, zdiagnozować i powiedzieć, w jaki sposób się leczymy.
Tak, to jest po pierwsze, a po drugie, jeżeli już leczymy, to jest narzędzie do kontrolowania też leczenia, czy postępuje prawidłowo to leczenie. Także to tak się szczęśliwie złożyło.
Wyobrażał pan sobie, że w takim kierunku radiologia pójdzie?
Nie. Wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, natomiast widziałem, jak wyglądała w tamtych czasach, w erze przed tomografią, taka porządna radiologia, ponieważ po pierwszym roku studiów zdarzyło mi się pojechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam mój dziadek przebywał i widziałem w szpitalu taką pracownię radiologii, no, która wyglądała, mimo że to był sprzęt ten taki jeszcze klasyczny, ale wyglądało to no, kapitalnie w sumie. Natomiast wtedy nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, że to będzie tak nieprawdopodobny rozwój radiologii.
No to mamy taki moment, kiedy medycyna spotyka się z podróżowaniem, ale właściwie z tego podróżowania czy zostania wielkim odkrywcą świata, no już nic nie zostaje, tak? Musiał się pan poświęcić praktyce lekarskiej, karierze lekarskiej, niezwykle absorbujące zajęcie. No to gdzie tu znaleźć czas na podróżowanie?
Oczywiście, przede wszystkim no, praca, dyżury, działalność naukowa, dydaktyczna, bo to wszystko musiało być, kiedy pracowałem w szpitalu uniwersyteckim i na uczelni. Natomiast to wszystko, ja myślę, że jak człowiek ma mniej czasu, znaczy więcej rzeczy musi zmieścić w czasie, to się bardziej spręża i lepiej się organizuje. Tak moim zdaniem to jest raz.
Chce pan powiedzieć, że ta przypowieść o kozie ma sens?
Tak, to mniej więcej tak to wygląda. A druga sprawa, muszę powiedzieć, że miałem bardzo wyrozumiałych szefów, bo miałem dwóch szefów, znakomitych ludzi w życiu, którzy tak patrzyli trochę przez palce na moje przemieszczania. Znaczy oczywiście urlop, ale z drugiej strony na przykład ja zawsze byłem do dyspozycji, czyli trzeba było zostać na dyżur, czy wszyscy na przykład no, wyjeżdżali w czasie wakacji. Mhm. A ja w czasie wakacji raczej nie wyjeżdżałem, bo to klimatycznie w jesieni bardziej
no
Azja
tak,
pasowała.
Azja na przykład.
Na przykład tak. Mhm. No to ja siedziałem i potrafiłem obstawić powiedzmy dwa działy. Tutaj tomografia komputerowa, tam zabiegowe jakieś coś tam, badania naczyniowe. Bez słowa to znosiłem, ale za to koledzy widzieli, się cieszyli, bo nie było problemu z obstawieniem zakładu w czasie wakacji. No ale potem dostawałem na przykład jakieś tam dodatkowe dni za to, co tutaj robiłem. Także to się wszystko jakoś tam kumulowało. No a oprócz tego dostałem taki duży bonus. Znaczy ja chciałem na rok, co prawda, ale tu uczelnia się nie zgodziła. Natomiast półroczny urlop bezpłatny na podróż dookoła świata. Mhm. Zresztą no, mój szef był do tego stopnia wyrozumiały, że kiedyś zapytał, no że czemu jeszcze to nic mi nie przynosisz z doktoratem napisanego. Ja mówię, że strasznie przepraszam szefie, ale ja tu właśnie piszę, mam taką inną sprawę. A co piszesz? Ja mówię, no przewodnik po Azji Południowo-Wschodniej. A on na to normalny szef, to no, wiadomo co. A on mówi, a no kiedy skończysz? Ja mówię, jakieś 2-3 miesiące. No to dobrze, to skończ to, ale
i
potem
zabieraj się za
doktorat.
Jak pan to dzielił? Jak pan też te swoje uczucia lokował do medycyny i do podróżowania, bo używamy takiego sformułowania podróżowanie, zwiedzanie świata, ale u pana to jest jednak przekroczenie pewnej granicy. Konsekwentne zaplanowanie zobaczenia niemal każdego zakątku świata. Znaczy, ile razy pan objechał świat dookoła, tak tylko teoretycznie?
No, myślę, że pewnie wiele razy, znaczy dwa razy tak
dosłownie.
Fizycznie, dosłownie. Tak. W niektórych miejscach byłem wiele razy, bo tak się składało i nigdy nie planowałem czegoś takiego, że chcę dojechać do wszystkich zakątków świata, do wszystkich krajów świata, bo uważam, że taki sportowy, taki wyczyn, to nie ma sensu, przynajmniej dla mnie. Natomiast jeździłem tam, gdzie uważałem, że coś będzie ciekawego. No na przykład przede wszystkim pierwszą rzeczą to sobie założyłem, że do wszystkich tych miejsc, które były opisane, kiedy słońce było Bogiem, to tam muszę dojechać. Najważniejsze cywilizacje i to mi się udało. A potem wybierałem takie miejsca, które uważałem, że są no, ciekawe przyrodniczo czy kulturowo i w ten sposób tak jeździłem.
Pominęliśmy pewien fragment pana zainteresowań podróżniczych w czasie studiów, bo wtedy też organizował pan koło podróżników studentów.
Generalnie to wyglądało w ten sposób, że nasza uczelnia, wtedy się nazywała Akademia Medyczna w Krakowie, miała podpisaną umowę z fabryką ciężarówek w Starachowicach. Mhm. I w ramach tego można było wypożyczyć
na ciężarówkę.
Ciężarówkę. I to nie tylko ja, bo to skorzystało tam kilka grup z tego, ale między innymi ja też ciężarówkę uzyskałem od nich i zrobiliśmy taką dużą wyprawę na Bliski Wschód. 2 miesiące jeździliśmy taką ciężarówką, 10-osobową grupą.
No i jak to wyglądało?
No w tej chwili jak na to popatrzę, to było takie to trochę szalone, bo na przykład mieliśmy mapę Iraku na ozalicie, taką podklejoną na tekturze, żeby w ogóle wiedzieć, gdzie mamy tam jeździć.
No nie było GPS-ów.
No
a z mapami był kłopot.
Z mapami, tak. I jeżeli chodzi o informacje, to zero informacji tam o tym Bliskim Wschodzie, to generalnie studiowałem wielką encyklopedię i wyszukiwałem, co jest w tej wielkiej encyklopedii napisane. Trochu książek takich podróżniczych, czyli opisujących świat, miałem dostęp. U mnie w domu było bardzo dużo książek, była duża biblioteka. Także literatura, ale to głównie literatura piękna. Ale były też książki, które coś tam opisywały. Ale mówię, no to studiowałem sobie mapę, Wielki Atlas pamiętam, który dostałem od taty, bo to tato nas zachęcał do poznawania właśnie świata. I szukając poszczególnych miejscowości, szukałem, czy coś o nich piszą w tej wielkiej encyklopedii. To tak udało się jakoś stworzyć program tego wyjazdu. Natomiast resztę to wszystko było
improwizacja.
Improwizacja i to wielka improwizacja. Teraz jak na to patrzę, to, to dość szalone to było, bo nie było to ani bezpieczne też w niektórych miejscach, a dwa, no to wiele rzeczy mogło się takich wydarzyć, o których nie byliśmy przygotowani na to. Ale no, jak to się śmieje, że nad głupim opatrzność czuwała i nie pozwoliła nam krzywdy zrobić.
Podejrzewam, że gdy pojawialiście się w tych krajach odległych, to i miejscowi patrzyli na Polaków jak na przybyszów z kosmosu.
Na ten sposób podróżowania to tak, oczywiście. Natomiast Polacy, na przykład w Iraku, byli bardzo dobrze przyjmowani, ponieważ Polacy budowali drogi.
Tak, tak.
Tam na północy zbudowali na przykład cementownię, do której przyjechaliśmy i tam doszliśmy jakoś tam po tej podróży przez Turcję do siebie. Gdzieś w Jordanii też trafiliśmy na jakąś polską budowę. Także Polacy i również w Syrii jako tacy byli znani i bardzo przyjaźnie do nas tam się odnoszono, jako no, Bolanda to,
no tak,
to był synonim raczej kogoś fajnego. Zresztą no, wiadomo, my nie jesteśmy tacy
kłopotliwi też.
Nie tacy sztywni jesteśmy, jeżeli chodzi o te kontakty międzynarodowe, a oprócz tego jednak nie traktujemy tych, czy nie traktowaliśmy, ale dalej nie traktujemy tych ludzi z tych różnych krajów jakoś tak z buta. Nie mamy przeszłości kolonialnej, to jest to. Więc dużą sympatią. Natomiast no, patrzyli na nas, że jedziemy, są i kobiety, i faceci, jedziemy na pace gdzieś tam, jak my to śpimy, także oglądali nas troszkę z tego względu tak dziwnie, że tak podróżujemy sobie.
No dobrze, a to podróżowanie, które już potem stało się dla pana czymś w rodzaju takiego naturalnego świata, łączył pan pracę zawodową z tą pasją podróżniczą, tak?
Przede wszystkim po transformacji paszport się znalazł w szufladzie. Ja dostałem na przykład odmowę na podróż dookoła świata i jako uzasadnienie napisano, że czasookres podróży nie wskazuje na turystyczny charakter. Śmieliśmy się, że ten, który to podpisał, to chyba on
przeczytał literaturę,
80 dni dookoła świata, że to wystarczy. I się musiałem odwoływać. No, na szczęście jakoś dostałem ten paszport w końcu. No to już była sprawa. Sprawa wiz to różne sztuki trzeba było dokonywać, żeby no, pozbierać te wizy. To odpadło. No jeżeli chodzi o pieniądze, oczywiście później się nagle okazało, że stać nas na wydanie 10 dolarów, a nie dolara na przykład, na mieszkanie gdzieś tam. W tym okresie, kiedy jeszcze nie było tak internetu rozwiniętego, ale już znaleźliśmy się w tych realiach świata, to się bardzo zmieniło, ułatwiło to sprawę. Ale dopiero no, wejście tej ogólnej informacji, przede wszystkim możliwości no, obejrzenia tego, jak tam wygląda to na miejscu, jak dojechać. No przecież można siedząc w domu, wszystko w zasadzie sobie
zarażować.
Nie ma żadnego problemu. Co niektórzy uważają, że to podróżowanie straciło taki romantyzm, bo się jechało, słyszało się, no nie wiem, piękna wyspa Capri. Widokówki ewentualnie można było gdzieś zobaczyć. A teraz no, człowiek obejrzy, włączy Google i właściwie jedzie, obejrzy wybrzeże i
panie profesorze, jaką rewolucją stało się wprowadzenie GPS-a? Ono oczywiście ułatwia, ale też jak powoduje taką mniejszą naszą uważność na wszystko, co mijamy. Po prostu jedziemy do celu, no i właściwie tyle.
Tak, i mnie to trochę przeraża, że jak widzę, że młodzi ludzie, nie wszyscy, ale chyba większość, to w ogóle nie bardzo umie czytać mapy.
Tak.
Tylko właśnie ma GPS. A jak się GPS zepsuje na przykład?
No, katastrofa.
No właśnie. Byłem świadkiem takiej sytuacji właśnie. Ludzi, którzy stali bezradnie, bo nie mieli GPS-a. Także to wszystko jest znakomite, tylko zdawanie się cały czas na takie elektroniczne działanie, może człowiek nagle nie wiedzieć, co ze sobą zrobić. No ale to tak teraz jest już. No, to ktoś to takie określenie, bardzo mi się spodobało, że jesteśmy biomasą informatyczną.
Coś tak jest.
Tak trochę jest właśnie, no.
Panie profesorze, doświadczył pan tak wielu krajów, zobaczył pan tak wiele miejsc. Jaką ma pan refleksję dzisiaj po latach? Jaki jest ten świat?
Pierwsza rzecz to jest taka, że taką jaką miałem refleksję, że właściwie w pewien sposób świat jest podobny, bo jest wszędzie tak samo zorganizowany. Z punktu widzenia podróżowania, no ludzie, są hotele lepsze, gorsze, są jakieś samochody, komunikacja, no to, że może odpaść koło z takiego autobusu albo wypaść drzwi, co sam doświadczyłem, jakoś funkcjonuje, więc jakoś taka spójność świata jest i to jest pierwsza refleksja. A druga refleksja to jest taka, że na poziomie funkcjonowania takiego międzyludzkiego, to okazuje się, że ten świat jest w sumie dość przyjazny. Niestety, ja myślę, że jak politycy wkraczają do akcji, to to się zaczyna psuć, a poza tym w niektórych krajach, jeżeli fajny człowiek, jeżeli się staje na przykład kimś ważnym i on czuje, że ma władzę nad kimś innym, no to on się zmienia diametralnie wtedy.
No władza się zmienia generalnie.
Tak. Ale to nawet nie chodzi o władzę tak z górnej półki, tylko ona jest urzędnikiem na przykład. No i on może nie sprzedać biletu na przykład, bo powie, że nie ma biletu. No i tyle, bo mu się nie podobam. Więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa to 90. lata do 2000, gdzieś przełom tutaj wieków, żelazna kurtyna odpadła, mur został zburzony. Wydawało się, że właściwie świat się zrobił takim przyjaznym miejscem. I niestety od tego czasu coraz gorzej jest. Właśnie w różnych krajach narastają konflikty wewnętrzne czy zewnętrzne i ten świat jest taki w tej chwili mniej bezpieczny, tak można by powiedzieć.
Patrzy się pewnie też na podróżnika przez pryzmat tego, co na świecie się dzieje w kontekście politycznym właśnie. Jeżeli narody się konfliktują, podróżnik jest człowiekiem albo należącym do jednego, bądź do drugiego obozu. Czy takie pytania się panu zdarzały?
Tak, zdarzały się. Zgadza się i było tak, że byłem traktowany właśnie albo jako przyjaciel, albo może nawet nie jako wróg, ale kto jednak nie jest przyjacielem. O tak by można było powiedzieć. To jest dalej. No i druga jeszcze sprawa taka, że w tych biednych krajach biały, niezależnie skąd on jest, to jest traktowany trochę jak bankomat. Bo wydaje się, że on jak już tu przyjechał, no to go stać na wszystko. I to jest też pewne niebezpieczeństwo, bo można zostać obrabowanym czy okradzionym w najlepszym przypadku.
No ja muszę powiedzieć, że takie doświadczenie miałem w Indiach. Bardzo dużo podróżowałem rikszami. Chyba tylko raz mi się zdarzyło, że kierowca rikszy włączył taksometr. I powiedział mi po tej podróży kwotę, którą powinienem zapłacić. I ona była tak niska, że aż zrobiło mi się trochę głupio, bo nigdy za tak niską kwotę nie jechałem rykszą, więc z własnej woli dołożyłem tam drugie tyle. Poczułem, że to jakaś niestosowność, a on tylko się po prostu uczciwie zachował. Takie paradoksy.
Zgadza się i to tak niestety jest, że w wielu krajach tych biedniejszych, no w jakiś sposób też ich trzeba zrozumieć, że chcą zarobić, ale no często przekraczane są granice przyzwoitości tutaj.
Jeżeli miałbym się jeszcze podzielić jakąś swoją refleksją na temat podróżowania po świecie, to powiedziałbym, że podróżowanie pozwala zobaczyć w pewnych właściwych proporcjach swoje miejsce na świecie. Przypominam sobie takie moje podróże do Azji właśnie, która jest raczej biednym regionem świata. I pomyślałem sobie wtedy po powrocie, że żyję w jakimś niezwykle zasobnym kraju, że jestem człowiekiem bardzo zamożnym, a wcale nie jestem bardzo zamożnym. Ale może to spojrzenie przez pryzmat krajów, w których ludziom nie wiedzie się najlepiej, może pozwala właściwie zobaczyć to miejsce, w którym się jest.
To znaczy i zobaczyć miejsce, w którym się jest, to jest prawda, ale również siebie. Bo jeżeli patrzymy, jak ludzie żyją, jak sobie dają radę w trudniejszych znacznie warunkach niż my, no też się ogląda ludzi znacznie lepiej sytuowanych, to
oczywiście
jest też inna sprawa.
Oczywiście.
Ale to jest bardzo takie pouczające, bo właściwie dzięki podróżom to człowiek troszeczkę staje z boku i ten świat obserwuje z takiej jakby bardziej obiektywnej perspektywy. Nie tylko to, co tutaj jest, to co my widzimy na co dzień, tylko widzimy różne światy, można powiedzieć, i porównujemy je. Także myślę, że z tego względu podróżowanie jest bardzo dobrą rzeczą, żeby znaleźć takie swoje miejsce w świecie i znaleźć też swoje miejsce w hierarchii wartości tego świata. Może to tak zabrzmiało bardzo
górnolotnie, zgoda,
ale tak,
zgoda,
tak jest. Jak mówię, jak widziałem ludzi, którzy właściwie wtedy, jak jechałem gdzieś tam pociągiem, siedząc na podłodze, bo nie miałem rezerwacji albo mnie nie było na nią stać, ale widziałem jeszcze biedniejszych ludzi, którzy sobie świetnie radzą i są całkiem pogodni, to zmienia człowieka, też patrzy inaczej na świat.
Oczywiście tutaj zdarza się mnóstwo bardzo trudnych sytuacji. No znowu przywołam Indię. Gdy pojawia się, zostańmy przy tym określeniu, biały, to natychmiast 10 dzieci podbiega do ciebie i wyciąga rękę. Musisz rozważyć ten dylemat, czy pomagasz wszystkim, czy jednemu, czy nie pomagasz nikomu. To też jest doświadczenie, z którym się nie spotykasz na przykład w Polsce.
Zgadza się. No, człowiek się bardzo wielu rzeczy uczy właśnie w takich sytuacjach.
Zmieniają podróże człowieka?
No myślę, że tak.
Pana profesora zmieniły?
Tak, bo inaczej patrzę na świat. Gradacja wartości tutaj się zmienia. A poza tym człowiek chyba też jak porówna się właśnie to, co już pan tu wcześniej powiedział, z tym, co widzi się na świecie, to się bardziej docenia chyba to, co się ma. Nawet wtedy, kiedy było biednie jeszcze w czasach tych komun, jak my to nazywamy teraz. I oczywiście jak się pojechało do kraju bogatszego, to człowiek też obserwował, że można żyć inaczej. Zresztą myślę, że to podróżowanie i to, co zresztą sam przyłożyłem ręki, bo organizowaliśmy, ułatwialiśmy wyjazdy młodym ludziom, studentom, to z kolei też napędziło to, że wiedzieliśmy, że można inaczej żyć. I ta cała transformacja, która u nas się wydarzyła, to myślę, że wyjazdy za granicę były jednym z takich motorów do tego, że myśmy wiedzieli, bo nas się jakoś tam udało wyjeżdżać. Tak. Myśmy wiedzieli, że życie jest inne gdzieś indziej również.
No, w przypadku lekarzy podróżowanie ma, powiedziałbym, dwa aspekty. Po pierwsze, wyjeżdża się bardzo często, by zdobywać wiedzę, by zdobywać doświadczenie, by być lepszym lekarzem, mówiąc krótko. Można też wyjeżdżać, bo po prostu człowieka stać i może obejrzeć świat. Pan zachęca swoich studentów do podróżowania tego pierwszego, tego drugiego, czy jednego i drugiego?
Jednego i drugiego. Dlatego, że trzeba podróżować, bo jak mówię, inaczej człowiek patrzy na codzienne życie, na wartości i na świat. Ma się swoje zdanie przede wszystkim. Natomiast jeżeli jest tylko okazja wyjechać tak zawodowo, natychmiast wszystkie te wyjazdy, które tam są organizowane, jechać. Z dwóch względów. Po pierwsze, wiedzę zdobywać, a dwa, również kontakty zdobywać. Bo to jest też bardzo ważną rzeczą, że my powinniśmy być częścią, mówimy w tej chwili o medycynie, że tak samo jesteśmy częścią świata medycznego i to trzeba mieć kontakt z tym światem. Dodatkowo jest to ważne, że my też jednak coś zrobiliśmy i robimy, jeżeli chodzi o naukę w medycynie. No, tak się składa, że może nie jesteśmy tymi najważniejszymi, ale muszę powiedzieć, że na przykład, jeżeli chodzi o historię radiologii, bo tutaj mogę powiedzieć, to co najmniej kilka osób w tej historii jest ważnych również dla historii radiologii światowej. O tym nikt nie wie, nawet w Polsce nie bardzo. Promowanie tego, mówienie o tym jest bardzo ważne. Bo to też patrzą na nas trochę inaczej, że nie jesteśmy tak o nie wiadomo skąd, tylko że jednak mamy takich ludzi. No, między innymi jedne z pierwszych zdjęć rentgenowskich po odkryciu rentgena było wykonane w Krakowie. Było to nieznanym faktem nawet w Polsce do niedawna, a w tej chwili w Muzeum Rentgena jest tabliczka właśnie zaraz profesor Olszewski.
No właśnie, warto to wszystko pamiętać. Przedstawiając pana profesora powiedziałem, że jest pan tym naukowcem, który stworzył elektroradiologię w Rzeszowie, ale radiologia w Rzeszowie funkcjonowała, o czym pan także często przypomina, że tutaj byli lekarze, którzy praktykowali na bardzo wysokim poziomie wiele, wiele, wiele lat temu.
Tak, oczywiście. Między innymi chcemy przywołać do pamięci czy do współczesnych fakt, kiedy była pierwsza pracownia rentgenowska w Rzeszowie. To po 1925 roku państwo węglowscy na 3 maja pod dziewiątką ją otworzyli. I tam jest w tej chwili galeria fotografii
miasta Rzeszowa.
Tak, już to jest dogadane. Mamy taki stary aparat, może nie z 25 roku, ale z 39. Będzie ten aparat tam postawiony i będzie specjalna ekspozycja, żeby właśnie pokazać, że tutaj w tym czasie ta radiologia w Rzeszowie funkcjonowała. Natomiast na uniwersytecie jest takie mini czy mikro muzeum.
No też za sprawą pana profesora uczynione.
No tak się złożyło, gdzie przywołujemy pamięć, bo było kilku radiologów, którzy naprawdę byli dobrymi radiologami, ale funkcjonowali w Rzeszowie. Może nie wtedy, to nie był ośrodek akademicki. No, ja sam to doświadczyłem, że jak przyszedłem na studia do Krakowa, no to byłem z jakiegoś tam Rzeszowa. No, tak patrzyli na mnie trochę, ściana wschodnia, czy Polska B się to mówiło i doświadczyłem tego jak gdyby. Ale byli to ludzie, którzy też mieli kontakty zagraniczne sami, czytali dużo, umieli dużo i to jest bardzo ważne, żeby ich pokazać. Także to mikro muzeum to właśnie przywołuje pamięć o tych wszystkich ludziach, którzy coś zrobili dla radiologii.
Panie profesorze, jak pan to wszystko pogodził w swoim życiu, karierze zawodowej, pasji podróżniczej? Praca naukowa jest wymagająca. pisanie artykułów, książek, prowadzenie zajęć, prowadzenie praktyki lekarskiej. Podróżowanie jest również absorbujące, bo zazwyczaj trwa długo, kilka miesięcy na przykład, a już podróże, które pan organizował, bywały kilkumiesięczne. No więc jak zorganizować takie życie?
A to właściwie to, co już mówiłem, że jak jest dużo rzeczy do zrobienia, to człowiek się siłą rzeczy musi zorganizować. To jest po pierwsze. Po drugie, no akurat jeżeli się pracuje na uczelni, to ma się 1,5 miesiąca. Do tego można dorzucić jakieś tam z dyżurów, czyli około 2 miesięcy z groszami można było wyjechać. No to na pewno już jest kawałek czasu. Plus do tego szefowie, którzy byli bardzo życzliwi, pozwalali, żeby tak gdzieś tam sobie właśnie pojechać. To jest zbieg różnych uwarunkowań takich, które tutaj były. A poza tym mówię, jeżeli człowiek rzeczywiście, jak się zrobiło to, co trzeba było w pracy zrobić, czyli napisało się tam ileś tych artykułów, przygotowało wykłady i prowadziło się to wszystko, to też starało się być solidnym. No to z drugiej strony, jak mówię, porządny szef doceniał to i pozwalał na taki wyjazd gdzieś tam w świat.
Chociaż myślę, że taką ciekawość świata i ludzi trzeba w sobie mieć, by nie powiedzieć, że trzeba się z nią urodzić.
Pewnie tak, ale ja mówię, tu jest winien wszystkiemu Robinson Crusoe i Daniel Defoe. Naprawdę, dla mnie to, może się pan śmiać i zresztą wiele osób się śmieje, bo mówi, no co ty, książkę przeczytałeś i to ci wszystko życie tak jakoś ustawiło, ale to jest prawda. Po prostu dla mnie był to taki wstrząs, że można podróżować po świecie, przeżyć na jakiejś bezludnej wyspie. To zmieniło no, całkowicie, że tak powiem, myślenie. Nie chciałem być kosmonautą czy tam kimś innym, tylko właśnie marynarzem.
No dobrze, ale czy jeszcze podróżowanie po świecie pana cieszy? Jeżeli znajduje się pan po raz, nie wiem, 17 w tym samym miejscu na przykład. Albo miejscu oryginalnym, ale... No widział pan już takie miejsca przecież wielokrotnie, podobne. To jakie ma pan uczucia?
To znaczy, ja już tak kiedyś mówiłem, że człowiek jest trochę zepsuty, bo jak widzi na przykład, no nie wiem, piękne plaże, egzotyczne takie miejsca, no to już jest kolejne takie podobne miejsce. Na pewno się troszeczkę człowiek stępił. Ale z drugiej strony jest jeszcze dużo rzeczy, które się ogląda. No teraz byłem na przykład na karnawale na Wyspach Zielonego Przylądka. Same Wyspy Zielonego Przylądka, jakby to powiedzieć...
Nie zachwyciły?
Nie zachwycają, no bo tam nie ma nic. No, co raczej są dla... Fajne miejsce, ale dla tych, którzy lubią all inclusive i plaże. No akurat ja 15 minut, może 17 potrafię wysiedzieć na plaży. Ale na przykład karnawał jest fantastyczny, dlatego że to jest wydarzenie dużo, dużo mniej komercyjne niż taki karnawał w Rio. Oni się bawią dla siebie. Turystów tam nie było zbyt wiele. Coś takiego jest bardzo fajne. No teraz lecę do Andaluzji, tam są wspaniałe procesje. Byłem w Andaluzji, jest kapitalna Andaluzja, ale chcę zobaczyć właśnie coś, co jest kulturowo bardzo ciekawe. Więc to nie jest tak. Zawsze się coś znajdzie, nawet w tym miejscu, którym się już było, to zawsze można coś odkryć nowego.
Znalezienie tematu podróży jest ważne.
Tak, to po prostu pozwala wracać do różnych miejsc, które właściwie było się, obejrzało się, ale coś tam jeszcze albo zostało, albo jest do obejrzenia właśnie pod względem życia tego miejsca.
No to proszę mi powiedzieć, czy te podróże powodują, iż myśli pan sobie o swoim miejscu życia? Wybrałem znakomicie i nigdy w żaden inny zakątek świata właściwie nie chciałbym się przenieść, czy wręcz przeciwnie? Jednak jest jakaś tęsknota do miejsca, które człowiek zobaczył i zakochał się w nim po prostu.
Nie, no ja jestem, jak mówię, rzeszowianinem, bo tutaj się wychowałem. Urodziłem się we Wrocławiu, ale to był taki epizod powojenny, powiedzmy, gdzie los rzucił rodziców, ponieważ my, cała nasza rodzina od pokoleń pochodzi z okolic Strzyżowa. W związku z tym rodzice potem się przenieśli do Rzeszowa i całe moje dzieciństwo i młode lata to był Rzeszów i on właściwie mnie tak bardzo ukształtował.
No trzecie liceum, pan profesor.
Trzecie liceum, które...
Ukończył szkoły muzyczne?
Tak, i dwie szkoły muzyczne, a trzecie liceum wspominam wspaniale. To ta kadra, to starsi nauczyciele, powiedzmy, ktoś tam patrzy czasami na mnie, co ty opowiadasz, do szkoły chodzisz i chwalisz to wszystko. Ale tak było, było fantastycznie. I to mnie ukształtowało na pewno tutaj, to szczególnie liceum. Natomiast potem pojechałem do Krakowa, to jest też miejsce, które bardzo wpłynęło na rozwój. Tam można było wymyślać różne rzeczy. Mhm. Właśnie tam działał jacht klub, gdzie udawało się brać udział w ciekawych rejsach. Do tego stopnia, że również tam się udało zbudować, znaczy sponsorzy sfinalizowali nam zakup jachtu pełnomorskiego i to było takie środowisko, które ogromnie dużo wymyślało rzeczy ciekawych, więc to na pewno też takie drugie miejsce. Także ja w tej chwili to jestem tak troszeczkę, żyję sobie w dwóch miastach, bo żyję i w Krakowie i tutaj w Rzeszowie cały czas przyjeżdżam, też mam zajęcie. Więc ja uważam, że to są takie właśnie świetne miejsca i nie chciałbym właściwie, nie mam takich ciągot, żebym się gdzieś tam przeniósł w inne miejsce na świecie.
No i warto powiedzieć i przypomnieć, że kilka miesięcy temu otrzymał pan tytuł zasłużony dla miasta Rzeszowa.
No tak jakoś to ku mojemu zaskoczeniu trochę się tak stało. Na pewno to bardzo, bardzo sympatyczne, miłe, że ktoś tam zauważył, że staram się coś robić dla swojego miasta.
Myślę, że nie mało. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Andrzej Urbanik był gościem dyskusyjnego klubu radiowego. Bardzo jestem wdzięczny za tą rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
To był dyskusyjny klub radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.